niepokoi, że to rzeczywiście niesprawiedliwe. Żeby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że każde działanie nasze ma dwa owoce. Owoc zewnętrzny, już to tu mówiłem, jak zamiatam izbę, to owoc zewnętrzny jest to, że jest czysto. I owoc wewnętrzny to ten, który jest w moim sercu. Jeśli zamiatam ze złością i z niechęcią, bo mi kazaniem, jeśli nie chcę i niecierpliwie się na to, to owocu wewnętrznego nie ma, jeśli jest to zgniły. A owoc zewnętrzny jest wtedy, gdy to czynię z miłością, ciesząc się, że służę przez to Bogu i ludziom, że będzie czysto, że będą się cieszyć tym, że jest czysto, czyli jeśli w tym moim działaniu jest moja dobra wola. Życzliwość dla innych i dobra wola. Ta Ewangelia o tym mówi. Ci, którzy szerzą, liczą nagrodę tylko wedle tego, ile pracowali i ile zrobili. Gospodarz liczy wedle tego, jaką kto miał tym dobrą wolę. Tamci nie pracowali cały dzień, dopiero w ostatniej chwili przyszli, bo ich nikt nie najął, bo nie mieli co robić, byliby chętnie pracowani od nas. I odeszliby, gdyby tak w stosunku do tamtych mieli otrzymać wedle godzin pracy. Jak tamci dostali po denarze, bo tak się umówił, to ci powinni dostać jakąś 1/10 denara. I to by im było bardzo mało. Nie starczyłoby im na utrzymanie, czyli że stosunki, powiedzmy, społeczne ich krzywdziły. To, że nikt ich nie najął, że oni nie są właścicielami. I dlatego ten gospodarz słusznie zrobił, że skoro oni bez winy, nie z lenistwa nie pracowali, zdał im tyle, co tamtym, ażeby mieli godne utrzymanie, bo mieli dobrą wolę pracy. To jest ważne, to rozróżnienie między sprawą zewnętrzną a sprawą wewnętrzną. Bóg mówi przez proroka, że myśli moje nie są jako myśli wasze, i drogi wasze nie są drogi moje. Inaczej Bóg myśli, inaczej człowiek myśli. Człowiek myśli po ziemsku, kategoriami ziemskimi, tak często tylko materialnymi, tylko kategoriami wygody, przyjemności i korzyści, a Bóg myśli kategoriami wartości moralnych, wartości duchowych. I dlatego mówi, szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoich krowań. Niech się nawróci do Pana. Grzech zasłania nam Boga. Egoizm zasłania Boga. Nie tylko Boga. Egoizm zasłania i Boga, i człowieka. I człowieka drugiego, i zasłania mnie samego sobie. Bo grzech to jest egoizm, to jest samolubstwo, miłość własna. To znaczy zajęcie się sobą, szukanie siebie, szukanie swego. Więc jeżeli jestem zapatrzony w siebie, no to wtedy nie widzę Boga. Nie mogę Boga zobaczyć prawdziwie. Jeżeli zapatrzony jestem w siebie i w swoje, to nie widzę bliźniego. Nie mogę dostrzec wtedy jego potrzeb, jego spraw, bo zajęty jestem swoimi. Wczoraj mówiłem o tej matce, która była dobrą przyjaciółką i dobrze pomagała innym, słuchając ich wynurzeń, trudności, bo nie mówiła o sobie, bo nie była zajęta sobą, tylko w tej chwili, kiedy do niej coś do niej mówił, to uważała uważnie, słuchała, bo była nastawiona na drugiego człowieka, nie na siebie samą. I miłość własna i grzech zasłania człowiekowi siebie samego, bo człowiek widzi w tym tylko to, co jest jego korzyścią, wygodą, przyjemnością, samowolą, a nie widzi tego, co jest jego prawdziwym dobrem, to znaczy wartości moralnej. W ten sposób widzimy, że miłość własna człowiekowi, człowieka stawia w fałszywym całkowicie obrazie świata. Zobaczmy, jak to wygląda społecznie w Polsce. Skąd te wszystkie biedy, które się nasz naród znalazł? Najgłębiej biorąc stąd, że Marx 100 lat temu, więcej niż 100 lat, podając swoją teorię o społeczności ludzkiej, o człowieku, podał człowieka nie takiego, jakim człowiek jest. Sfałszował od początku pojęcie człowieka. I stąd zostało sfałszowane całe życie społeczne. Bo przyjął człowieka jako tylko materię, bez ducha, bez duszy i bez Boga. Człowiek nie jest przed Bogiem, człowiek jest tylko przed światem, nie ma duszy nieśmiertelnej, kończy życie, zakopią go i koniec wszystkiego. Nic więcej nie ma. I stąd w dalszych wynikach zrozumiałe jest to, co robili nasi możni panowie w Polsce, że dogadali sobie, bo po co mają dbać o innych, kiedy im chodzi o to, żeby im było dobrze. Ma tych 60 czy 80 lat życia, no trzeba sobie użyć. A że mieli z czego użyć, więc sobie używali. I trudno im wytłumaczyć, że ten drugi też chce, bo cóż, ten drugi też ginie i przepadnie. I co z tego? Pomyślmy o tych ludziach, którzy żyli 100 i 100 tysięcy i milion lat temu i nie ma ich i co z tego. Jeżeli nie mieli dusz, to w ogóle nie ma o czym mówić. Bez sensu wszystkiego. Jedyny sens jest to, żeby mnie było w życiu dobrze. Jedyny racjonalny sens. Bo wszystkie ofiary społeczne, wszystkie jakieś dbania, ideały, to wszystko traci sens, jeśli nie ma przyszłości żadnej dla człowieka. Zaginęło tyle narodów różnych, Inkowie, Aztekowie, Mykeny i tak dalej, i zostało po nich troszkę kamieni i innych pamiąteczek, a po ludziach pojedynczych nic. Nie ma ich. Wedle ujęcia materialistycznego. I to fałszywe ujęcie człowieka spowodowało katastrofę społeczną. Od razu sfałszowanie, budowanie na fałszu i zbudowanie na piasku nietrwałe. I to są te drogi ludzkie, które są inne niż drogi Boże. Drogi ludzkie prowadzą zawsze do zła człowieka, do nieszczęścia człowieka w dalszym ciągu. W początku jako tako to idzie. Różni ateistyczni, szlachetni zresztą filozofowie, jak pan Kotarliński, inni, mówili, że socjalistyczna etyka jest wyższa, doskonalsza, że Pana Boga nie potrzeba. Pisał pan Kotarliński, że wobec tego, że człowiek, że dzisiaj tak wielu jest niewierzących, to trzeba etykę budować nie na Bogu, tylko na człowieku. Wobec tego dobrem będziemy nazywali to, co pochwala człowiek szlachetny, a złem to, co gani człowiek. Ale ten uczony, bardzo i mądry, i logik dobry, specjalista od tych rzeczy, nie pomyślał, że wobec tego, jeśli dobrym nazywamy to, co chwali człowiek szlachetny, a gani człowiek, to, co gani człowiek szlachetny, to co to znaczy człowiek szlachetny? Gdzie jest ten model człowieka szlachetnego? Wedle czego ten człowiek szlachetny ma sądzić? Nie wiemy. Jeśli nie ma Boga, to wszystkie pojęcia o szlachetności, dobroci i tak dalej są zawieszone trochę w powietrzu. Bo trudno, że się wszyscy zgodzili na jednolite pojęcie prawdziwej natury człowieka. Bo już jedni będą mówili, ten ma duszę, a tamci będą mówili, że on nie ma duszy. Jedni będą, jak to w historii, filozofii bywało, mówią, że dobre jest to, co uznają wszyscy. Ja to wszyscy. Kiedyś Rousseau mówił, że prawa moralne zostały ustanowione kiedyś przez zgromadzenie ludzi w jakiejś tam dolinie. To jest ten kontrakt społeczny. A takiego kontraktu społecznego nigdy nie było. Hitler mówił, że to jest dobre, co dla Niemców dobre. Lenin mówił, że to jest dobre, co dla komunizmu dobre. Anglicy mówią, że to jest dobre, co dla Anglików jest dobre. A jeden z filozofów angielskich mówił, że dobre jest to, co dla mnie jest dobre. I kto mu dowodzi, że nie? Nie ma. Stało się tak, jak to wąż powiedział Ewie w raju, że jeśli spożyjecie z tego owocu, sami będziecie jako bogowie i sami będziecie wiedzieli, co jest dobre i co złe. Tak. Jeżeli ludzie sami będą wiedzieć, co dobre i co złe, to każdy będzie inaczej wiedział. I dla każdego inne będzie dobro i zło. I tak się stało w świecie. Dla naszych władców polskich przed roku dobre było to, co było dla nich dobre. To jest to inne myślenie ludzkie i inne myślenie Boże. Ale na to, żeby znaleźć myślenie Boże, to znaczy, żeby znaleźć Boga. Boga, który jest niewidzialny, niedotykalny, nieuchwytny. I dlatego tak ludziom zmysłowym tak trudno go znaleźć. Na to trzeba, jak ten psalm dzisiejszy nam mówił, Pan jest bliski wszystkim, którzy wzywają, którzy Go wzywają. Z poznaniem Boga jest tak, jak z poznaniem drugiego człowieka. Ja znam kogoś, tu jest szereg osób, które ja znałem ze słyszenia osobiście, ich nigdy nie spotkałem. Aż przyjechaliśmy tu i spotkaliśmy się już tam osobiście. Z Bogiem jest tak samo. O Bogu się słyszy, czyta, ale jeszcze się Go nie zna. Z książki Boga nie można poznać. To jest tylko takie teoretyczne, książkowe poznanie Boga. Diabeł w ten sam sposób zna Boga, czyli ateista, który czyta książki teologiczne, żeby zwalczać Boga. On czyta, on wie, on zna całą naukę ludzką o Bogu, ale Boga osobiście nie zna i dlatego nie wierzy. Dlatego jeśli kto Boga nie wzywa, ten Go nie pozna. Ten będzie mówił, nie ma Boga, bo ja Go nie czuję, ja Go nie rozumiem, nie ma Go. Żeby Go poczuł w jakiś tam sposób wewnętrzny, żeby Go zrozumiał w jakimś stopniu, to w pełni nigdy nie zrozumiał. Czyli jeżeli poznał, że jest, jeżeli poznał Jego wartości, to trzeba, żeby się z Nim osobiście spotykał. To znaczy, że Jego wzywał, bo spotkanie z Bogiem osobiście jest przez modlitwę. Bez modlitwy nie ma spotkania osobistego z Bogiem. Jeżeli kto chce poznać Boga, spotkać Boga, to trzeba, żeby Go wzywał. Pan jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają. Bez tego Go nie poznamy. I nasze mówienie o tym, że Boga nie ma, bo ja Go nie czuję, jest niemądre, po prostu niemądre. Jak ktoś w pokoju szuka, szuka i nie może znaleźć, bo jest ciemno w pokoju. Musi zrobić światło, żeby coś było widać, wtedy znajdzie. Szukający w ciemnym pokoju, jeżeli może zrobić światło, albo nie robi, jest po prostu niemądre. Jeżeli chce znaleźć, to musi zrobić sobie światło. Jeżeli chce znaleźć Boga, musi do Niego zwrócić. Bo nie ja Go znajduję. Tylko On mi się daje znaleźć. Ja Go nie mogę zrozumieć, bo On jest za wielki. Jeśli ja nie rozumiem, dlaczego kamień spada na ziemię, jak to mówiłem, bo tego nie rozumiem. Einstein też tego nie rozumiał. Bo to, że nazwali to grawitacją, czyli siłą przyciągania, ciążenia, to nie jest wytłumaczenie dla mnie. To jest tylko nazwanie zjawiska. A dlaczego? Jest to zjawisko przyciągania, czy masa jedna drugą przyciąga i wedle kwadratu odległości i tak dalej, to tego my nie wiemy. My wiemy, jakie są prawa rządzące tym przyciąganiem, ale dlaczego jest przyciąganie, tego nikt nie wie. I wątpię, że kiedykolwiek wiedzieli. Tak samo jak nikt nie wie, dlaczego z maleńkiego ziarnka wyraźnie taki piękny kwiat. Jeden taki, trzeci jeszcze inny, z tymi przedziwnymi kształtami, barwami, zapachami, miodami i Bóg wie czym tam jeszcze, prawda? Z budową nieprawdopodobnie subtelną, skomplikowaną, nie pojęcie subtelną. Każda komórka już jest jakimś żywa, jest jakimś całym miastem, ma tam służbę pomocniczą, ma służbę bezpieczeństwa, ma swoją komunikację i tak dalej. Tego nikt nie rozumie. Bo wszystkie badania biologiczne, które mówią o chromozomach, o genach i o czym tam jeszcze, mówią tylko o tym, że taki układ jest związany z takim kształtem. Taki układ związany z takim zapachem, kształtem, barwą i tak dalej. Ale dlaczego taki układ związany z takim kształtem, z taką barwą, tego nie wiem. I tego przypuszczam, że nigdy wiedzieć nie będą, bo to jest jakaś tajemnica. To samo jest ze słowikiem, który śpiewa po słowiczemu. Jak z tego jajka, co można było z niego zrobić jajecznicę, a później Po paru tygodniach, po pół roku, to jajko będzie śpiewało już w postaci ptaszka, będzie śpiewało po słowiczemu, albo po skowrończemu, albo krakało jak gawron i tak dalej. Tego też nikt nie wie. Bo znowu układy wewnętrzne w genach chromozoma nie tłumaczą śpiewu słowika. Mówią o tym, że przy takim układzie jest taki śpiew. Ale dlaczego to jeszcze tego? I w ten sposób dochodzimy, patrząc, otwierając oczy na świat, dochodzimy do zrozumienia, że człowiek jest bardzo, bardzo ograniczony w swojej wiedzy. Niedawno dano mi do przeczytania taki biuletyn, to był audycji z BBC, Radia Londyńskiego, o kosmogonii, czyli o powstaniu, o początkach świata. Rozmowa kilku astronomów, uczonych na ten temat. I w tej rozmowie wynika, z takich różnych książek, które czytamy, że coraz bardziej uczeni przyjmują te hipotezy, dziś już teorię pierwotnego wybuchu, że materia cała była skupiona w jakiejś małej kuli, bardzo małej kuli, w strasznym, niewyobrażalnym zupełnie zagęszczeniu, i wybuchła ta kula i stąd powstały wszystkie mgławice świata, wszystkie gwiazdy, słońca, później ziemia i tak dalej. Ale skąd się wzięła ta pierwotna materia zgromadzona w tej kuli? I dlaczego wybuchła, tego nie wiem. Mówią ci astronomowie, że już od jakichś ułamków sekundy od tego wybuchu już się da wytłumaczyć całe pochodzenie całego świata. Ale te pierwsze momenty tego są niedostrzegalne i niezrozumiałe. I jeden z nich, ten, który referuje te audycje, mówi, że ci, tak samo i Einstein, i inni, którzy znają tę teorię, przyjmują ją, bo ona jest najbardziej prawdopodobna wedle wszystkich danych naukowych, ale nie lubią, ona im nie smakuje, ta teoria. Nie smakuje dlatego, bo prowadzi do tego, że tego się nie da wiedzieć. Że jest coś niewiadoma, a nauka nie lubi niewiadomych. Chce wszystko umieć wytłumaczyć. I dodaje ta nieruchomość, to tak obrazowo mówiąc, jakby ci uczeni drapali się przez wieki na te góry wiedzy o początku świata i kiedy tam dochodzą już do szczytu, mówią nie wiemy. Nie wiemy, jak się zaczęło. Ale na szczycie siedzą już starzy teologowie, którzy mówią, a my od dawna już to wiemy. Bo wiemy, że to jest stworzone. Dlatego wielu dzisiejszych przychyla się ku sprawie stworzenia. Bo to jest najjaśniejsze, najbardziej logiczne rozwiązanie tej zagadki powstania świata. A więc trzeba oczy otwierać na przyrodę, na świat i trzeba Boga szukać. Będę mu się zwracać i modlić i wtedy się go jakoś znajdzie. Święty Paweł mówi, że wszystko dla mnie to Chrystus. Umrzeć dla mnie to zysk, bo będę z Nim. A żyć tu na ziemi to jest dobre dla was, bo wam posługuję. Pragnę odejść i być z Chrystusem. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusa. Jeżeli wejdziecie na drogę Ewangelii Chrystusowej, to znajdziecie prawdziwe dobro. Bo Chrystus jest tym, który przyniósł najpełniejszą prawdę i przez miłość największe dobro.